Kiedy Franciszek, ku radości rodziców, odzyskał zdrowie, wrócił do starych nawyków. Znowu odwiedzał przyjaciół i bywał na ucztach. Grał na lutni i śpiewał piosenki, ale w jego oczach płonął już inny blask. Dostrzegała to matka i kilku najbliższych przyjaciół. Wiedzieli o tym biedacy, hojnie obdarowywani przez młodzieńca. Ksiądz i stary proboszcz ze zrujnowanego kościółka świętego Damiana, gdzie Franciszek spędzał długie godziny na modlitwie. Nadeszła wiosna 1205 roku. Pod promieniami słońca ogrody rozkwitały, a dziewczęta odzyskiwały rumieńce. Czas był jednak niespokojny. W Italii mężczyźni szykowali się do wojny w obronie papieża, który poróżnił się z cesarzem. Franciszek nadal nie wiedział, co począć ze swoim życiem. Pewnej nocy miał dziwny sen. Ukazała mu się tajemnicza postać. Zawołała go po imieniu i zaprowadziła do zamku pełnego zbroi wiszącej na ścianach. Czyj to zamek i czyja ta piękna zbroja? – zapytał zaciekawiony. – To wszystko twoje i twoich rycerzy – usłyszał w odpowiedzi. Kiedy obudził się, serce z radości mocno biło w jego piersi. Czuł, że sen był odpowiedzią Boga na jego modlitwy. Zrozumiał go jednak zbyt dosłownie. Sądził, że w przyszłości czeka go tytuł książęcy i bogactwo. Na dobry początek postanowił zostać rycerzem. Bez wiedzy rodziców zakupił ekwipunek rycerski, konia, wziął giermka i ruszył do Apulii. Dołączył do orszaku rycerza Gentili, by stanąć po stronie papieża i wziąć udział w wojnie. Był pewny, że ten bohaterski postępek zapewni mu pasowanie na rycerza i tytuł szlachecki. Na wieść o tym matka Franciszka zalała się łzami. Kolejna wojna przeraziła ją jeszcze bardziej niż poprzednia. Ojciec natomiast marzył już o sławie, która spłynie na ród Bernardone dzięki Franciszkowi. Tymczasem młodzieniec dojechał tylko do Spoleto. W drodze zaczęły go ogarniać wątpliwości. Przypomniał sobie okropności bitwy pod mostem w Perugii i ciemny loch. Pomyślał też o swoim mizernym wzroście i słabym zdrowiu. — Nie bądź taki ponury — zagadnął go jeden z przyjaciół. — Pamiętaj, jedziesz po sławę i herb. — Raczej po śmierć — odpowiedział Franciszek i osunął się z konia. Rycerze otoczyli go kołem. — Ma gorączkę — westchnął jeden z nich, dotykając jego czoła. — Dobrze, że jesteśmy już w Spoleto. Zatrzymamy się tu na noc. Nie wiadomo, czy Franciszek zasnął, czy też leżał złożony gorączką. Zapamiętał tylko tajemniczy głos, który pytał — Gdzie się wybierasz, chłopcze? — Do Apulii. Chcę zostać rycerzem papieża. Powiedz, komu lepiej służyć? Panu czy słudze? Panu, wyszeptał Franciszek. Dlaczego więc zostawiasz pana dla sługi? Usłyszał w odpowiedzi. I w tej chwili zdał sobie sprawę, że rozmawia z Jezusem. Lekko drżał mu głos, gdy zapytał, panie, co mam teraz zrobić? Wróć do Asyżu. Tam dowiesz się, co masz czynić. Widzenie, które miałeś, inaczej trzeba rozumieć, niż ty je pojąłeś. Nazajutrz Franciszek wrócił do domu. Sprzedał zbroję i konia, zwolnił giermka, a pieniądze rozdał ubogim. Zamiast sławy i herbu przyniósł rodzinie wstyd i straty. Stał się pośmiewiskiem całego miasta. Tego dnia Piotr Bernardone stracił cierpliwość. Nie mógł zrozumieć postępowania Franciszka. Im dłużej słuchał jego wyjaśnień, tym większy gniew go ogarniał. Dość tego. Zawiodłem się na tobie. Nie nadajesz się na rycerza. Opowiadasz brednie, więc przynajmniej zabierz się do pracy. Koniec z trwonieniem pieniędzy. Teraz zajmiesz się sklepem. Ale Franciszek nie myślał ani o handlu, ani o zarabianiu pieniędzy. Coraz więcej czasu spędzał na modlitwie i włóczeniu się po okolicy. Czekał na kolejną wskazówkę Pana Jezusa i na wypełnienie obietnicy, że zostanie księciem. Dobrze pamiętał sen o zamku i zbrojach. Wciąż o widzeniu opowiadał rodzinie i znajomym, budząc jeszcze większe politowanie. Coś złego stało się z naszym Franciszkiem, martwili się dawni towarzysze hulanek. Oni nie mieli zamiaru wyruszać na żadną wojnę. Pili wino i nudzili się ogromnie. Brakowało im wesołych piosenek i towarzystwa kolegi. Mam wrażenie, że niewola i choroba pomieszały mu trochę w głowie, mruknął Michał Kattani, największy obibok w Asyżu. Też tak myślę. Po co on pchał się na tę wojnę? Czy nam tu źle? Rozkładał ręce Marek, syn aptekarza. Ale tu Franciszek nie zdobędzie herbu, a opowiada, że ma zostać księciem, zastanawiał się Michał. Twierdzi, że sam Bóg mu to obiecał. No, skoro on z Panem Bogiem gada, to nic dziwnego, że dla nas nie ma czasu, kpił Marek, wywołując salwy śmiechu wśród kompanów. Żarty żartami, ale dobry był z niego kompan. Powinniśmy mu pomóc, zanim całkiem rozum straci, wtrącił Sylwester. Łatwo powiedzieć. Młodzieńcy całą noc przy czerwonym winie obmyślali, jak pomóc Franciszkowi. Wreszcie wymyślili. Trzeba zrobić coś takiego, żeby jego sen się spełnił. Chce być księciem, to będzie. Nawet więcej, obwołamy go królem, wykrzykiwał podekscytowany Sylwester. Jak uradzili, tak zrobili. Następnego wieczoru wystrojona i rozśpiewana młodzież z całego Asyżu zebrała się przed domem Franciszka. Przynieśli ze sobą wieniec upleciony z laurowych gałązek, purpurowy płaszcz i berło. Sylwester dźwigał wielki herb z wymalowanym pucharem wina. Zewsząd rozlegały się wesołe okrzyki. – Chodź do nas, Franciszku! Twój sen się spełnił! Jesteś królem młodzieży asyskiej. Baw się razem z nami. Dość już smutków i wojen. Pijmy wino i śpiewajmy. Brakuje nam twoich piosenek. Franciszek początkowo sądził, że to drwiny, ale twarze dawnych przyjaciół były życzliwe i wesołe. Na ich widok nawet Piotr Bernardone roześmiał się szczerze. Idź do nich, synu, zabaw się. Wolę to niż kłótnie i ponure miny. Franciszek zbiegł na ulicę i ruszył na czele zabawnego pochodu, odziany w królewski płaszcz i wieniec. Śpiewał jakąś francuską piosenkę i wymachiwał do rytmu berłem. Towarzysze wznosili toasty na jego cześć i bili mu pokłony. Może jeszcze wrócą dobre czasy, westchnął Bernardone i objął ramieniem żonę. Przez długą chwilę rodzice Franciszka stali przy oknie, patrząc w ślad za rozbawionym tłumem.